Zazwyczaj, kiedy mówimy o smokach z uniwersum Pieśni Lodu i Ognia, to ich jeźdźcami są Targaryenowie, ale ci, jak to się mówi, z prawego łoża. Dziś jednak chciałbym omówić historię czterech wyjątkowych smoków. Smoków, których dosiadały, nazwijmy to, targaryńskie bękarty. Smocze nasienie, jak je zwano, czyli osoby, które miały w sobie te waleriańskie pochodzenie, ale nie pochodziły z oficjalnych związków małżeńskich w tych wielkich rodach. Historia tych czterech smoków świetnie pokazuje, czym smoki były naprawdę. Nie były tylko bronią, którą można było wyjąć z arsenału, skierować na wroga i dzięki niej zwyciężać. Każdy z nich miał własną przeszłość, własny temperament, własny stosunek do ludzi i własne miejsce w historii rodu. Vermithor i Srebrno Skrzydła należeli jeszcze do wielkiej epoki Jaehaerysa I i Alsein, kiedy smoki były symbolem spokojnej, pewnej siebie władzy. Morski Dym był smokiem Velaryonów, związanym z morzem, Driftmarkiem i młodym Leynorem. Owcokrat natomiast był czymś innym. Dzikim, brzydkim, upartym smokiem ze Smoczej Skały, który nie pasował do dworskich wyobrażeń o waleriańskim majestacie. Wszystkie cztery trafiły jednak w sam środek tańca smoków, wojny, która zniszczyła nie tylko ludzi walczących o żelazny tron, ale też same stworzenia, dzięki którym Targaryenowie w ogóle zdobyli władzę. A no i czytając poprzednie komentarze, uwaga, pojawią się spoilery do książek wydanych ponad 10 lat temu i ogólnie dostępnej historii. Tak więc jak ktoś czerpie wiedzę tylko z serialu i ma czuć się zawiedziony, to niech nie ogląda, choć będzie żałować, bo serial wiele w tej historii zmienił. Naprawdę wiele. A tak na marginesie dodam, że zawsze bawi mnie, że ktoś ma pretensje o spoilery, klikając w materiał, który nosi nazwę Kompletna historia danej postaci. I się dziwi, że historia jest kompletna. Ale przejdźmy już do materiału. Na początku wojny Rhaenyra miała przewagę, której zieloni nie mogli łatwo zlekceważyć. Aegon II miał po swojej stronie kilka smoków zdolnych do walki, ale obóz Rhaenyry dysponował większą liczbą bestii, a na Smoczej Skale wciąż znajdowały się smoki bez jeźdźców. W Świecie Lodu i Ognia wymieniono trzy starsze, wcześniej oswojone smoki. Srebrno Skrzydłą, dawną smoczycą królowej Alisein, Morski Dym, który należał wcześniej do Leynora Velaryona oraz Vermithora, na którym nikt nie jeździł od śmierci króla Jaehaerysa. Obok nich były też dzikie smoki, kanibal, szary duch i owcokrat, opisany jako brzydki brązowy smok polujący przede wszystkim na owce. Książę Jaehaerys Velaryon ogłosił, że każdy, kto zdoła dosiąść jednego z tych smoków, zostanie wyniesiony do stanu szlacheckiego. To był desperacki, ale logiczny ruch. Rhaenyra miała smoki, ale potrzebowała jeźdźców. Bez nich nawet największa bestia była tylko siłą uwięzioną w jaskini albo w smoczej jamie. To wydarzenie nazwano później Siewem. No i tutaj już mogliście usłyszeć o pierwszej zmianie. W książce to właśnie książę Jaehaerys był niejako inicjatorem tego wydarzenia. W serialu jest to Rhaenyra i w dodatku przez tę sytuację dochodzi do sporu pomiędzy nią a jej synem. Tak więc mamy tutaj ogromne odwrócenie całej tej sytuacji. I w kwestii wyjaśnienia samego siewu. Doszło do niego w chwili, gdy przewaga Rhaenyry na papierze była większa niż jej realna siła w powietrzu. Rhaenyra potrzebowała ludzi, którzy zdołają wejść na grzbiet tych bestii i skierować je przeciwko zielonym. Wtedy właśnie książę Jaehaerys wysunął pomysł, aby sięgnąć po smocze nasienie, czyli ludzi z nieprawego łoża, którzy mogli mieć w żyłach krew Targaryenów albo Velaryonów. Według źródeł to właśnie Jaehaerys ogłosił, że każdy, kto zdoła dosiąść smoka, zostanie wyniesiony do stanu szlacheckiego. Był to ruch ryzykowny, ale z punktu widzenia czarnych bardzo praktyczny. Smocza Skała przez pokolenia była miejscem, gdzie Targaryenowie i ich krewni żyli blisko zwykłych mieszkańców wyspy. Wiecie, służby, rybaków, rzemieślników i ludzi związanych z portami. W takim otoczeniu łatwo mogły rodzić się nieślubne dzieci o waleriańskim pochodzeniu, czasem uznawane, częściej po prostu pamiętane przez lokalną społeczność jako właśnie smocze bękarty. W zwykłych warunkach ich krew nie dawała im wiele. Pomimo występowania u nich jakichś cech szczególnych dla Targaryenów, czy opowieści o tym, że ich ojcem czy dziadkiem był ktoś z tego rodu, no to nadal pozostawali bękartami. Wojna nagle zmieniła ich wartość. Jeśli któryś z nich potrafił związać się ze smokiem, stawał się bronią, której desperacko potrzebowała Rhaenyra. Sam przebieg siewu był brutalny i chaotyczny. Na smoczą skałę zaczęli przybywać ludzie gotowi zaryzykować życie dla tytułu, ziemi i awansu, którego w żadnym innym przypadku nie mogliby otrzymać. Próbowano podchodzić do smoków, do jaskiń i ich legowisk. Czasem niektórzy naprawdę cechowali się odwagą, a czasem tylko głupią pewnością siebie. Wcześniej oswojone smoki dawały większą szansę, bo znały obecność człowieka i miały już za sobą więź z jakimś jeźdźcem. Dlatego Vermithor, Srebrnoskrzydła i Morski Dym okazały się możliwe do zdobycia. Dzikie smoki były znacznie trudniejsze. Owcokrat spalił albo pożarł wielu kandydatów, a Allen Schall przeżył spotkanie z nim tylko dzięki pomocy brata i Morskiego Dymu. Kanibal budził jeszcze większy lęk i w praktyce pozostał poza kontrolą ludzi. Z całej próby wyszło kilku nowych jeźdźców, którzy natychmiast zmienili układ sił. Hugh Młot zdobył Vermithora, jednego z największych smoków świata. Ulf Biały zdobył Srebrnoskrzydłą, dawną smoczycę królowej Alisein. Adam Schall związał się z Morskim Dymem, smokiem Leinora Velaryona. Nittles oswoiła owcokrada w dość ciekawy sposób. Codziennie przynosiła mu świeżo zabitą owcę, aż smok przywykł do jej obecności i pozwolił jej się dosiąść. Ten ostatni przypadek był szczególnie ważny, bo pokazywał, że więź ze smokiem nie musi wyglądać tak, jak wyobrażali ją sobie Targaryenowie. Była w niej magia krwi, ale mogło być też miejsce na zaufanie, przyzwyczajenie i rozumienie zwierzęcia. No i też mamy tutaj kolejną różnicę, bo w serialu tej postaci w ogóle nie ma, a właściwie jej miejsce zajmuje Rhaena Targaryen. Celem siewu było przede wszystkim szybkie zwiększenie liczby smoczych jeźdźców po stronie Rhaenyry. Zieloni mieli Vhagar, największego żyjącego smoka, a to samo w sobie było ogromnym zagrożeniem. Jedna Vhagar mogła przesądzić o bitwach, palić zamki i zmuszać całe regiony do uległości. Rhaenyra miała więcej smoków, ale bez jeźdźców część tej przewagi w ogóle się nie liczyła. Jaehaerys chciał zamienić ukryty potencjał Smoczej Skały w realną siłę. W krótkim czasie plan zadziałał. Czarni zyskali Vermithora, Srebrnoskrzydłą, Morski Dym i Owcokrada, a to pomogło im w kolejnych działaniach, między innymi w bitwie w Gardzieli i przy zdobyciu Królewskiej Przystani. Jednocześnie siew od początku niósł w sobie przyszłą katastrofę. Rhaenyra i Jaehaerys dali smoki ludziom, którzy nie byli wychowani jak książęta Targaryenów, nie byli od dziecka związani z polityką rodu i niekoniecznie czuli wobec królowej taką lojalność, jakiej od nich oczekiwano. Adam i Nittles okazali się wierni, choć później również padli ofiarą podejrzeń o zdradę. I tu uwaga, spoiler! Hugh i Ulf zdradzili. Właśnie dlatego siew był jednym z najbardziej dwuznacznych posunięć całej wojny. Bez niego Rhaenyra mogła nie wykorzystać swojej największej przewagi. Dzięki niemu zdobyła nowych jeźdźców, ale razem z nimi wpuściła do wojny i w swe szeregi ludzi, którzy nagle otrzymali siłę większą niż większość lordów Westeros mogła sobie wyobrazić. Przejdźmy teraz do historii samych smoków. Vermithor narodził się w 34 roku po podboju. W tym samym roku co Jaehaerys Targaryen. Według przekazów to Rhaena Targaryen, starsza siostra Jaehaerysa, zapoczątkowała zwyczaj wkładania smoczych jaj do kołysek dzieci z rodu Targaryenów. Z jaja złożonego przy małym Jaehaerysie wykluł się właśnie Vermithor. Dwa lata później podobnie stało się z Alisein i Srebrnoskrzydłą. Od początku oba smoki były więc związane z rodzeństwem, które później stało się najważniejszą królewską parą w historii dynastii. Jaehaerys i Alisein dorastali razem, a wraz z nim rosły Vermithor i Srebrnoskrzydła. Ten szczegół jest ważny, ponieważ ich więź zaczęła się już w kołysce. Vermithor bardzo wcześnie znalazł się w cieniu wielkiej polityki. Po śmierci króla Aenysa, ojca Jaehaerysa i Alysanne, młodzi Targaryenowie zostali uwikłani w walkę o tron z Maegorem. Gdy Maegor przejął władzę, Jaehaerys, Alysanne i ich matka Alysa oraz ich smoki znaleźli się przez pewien czas pod kontrolą Visenyi na Smoczej Skale. Po śmierci Visenyi udało im się uciec. Jaehaerys miał wtedy zaledwie około 10 lat, ale już wkrótce zaczął latać na Wermitorze. Gdy Maegor zmarł w 48 roku po podboju, 14-letni Jaehaerys poleciał do królewskiej przystani na grzbiecie Wermitora, aby objąć tron. Towarzyszyły mu Alysanne na Srebrnoskrzydłej i Rhaena na Dreamfire. W ten sposób Wermitor od początku swojego dorosłego życia był smokiem królewskim. Przydomek Wermitora, brązowa furia, pasował do jego wyglądu i charakteru. Był wielkim smokiem o barwie brązu i jasnobrązowych, garbowanych odcieniach skrzydeł. Już jako 15-letni smok należał do największych żyjących bestii, ustępując jedynie Balerionowi i Vhagar. Przez kolejne dekady rósł dalej. W czasach tańca smoków był drugim pod względem wielkości po Vhagar. To oznacza, że był jedną z największych istot, jakie kiedykolwiek latały nad Westeros. Jaehaerys używał Wermitora inaczej niż Aegon Zdobywca używał Baleriona i zupełnie niż robił to Maegor. Jego panowanie nie opierało się na ciągłym paleniu miast i buntowników. Jaehaerys był królem lubującym się w organizacji, podróżach, prawach i w negocjacji. Właśnie dlatego Wermitor często był przez niego używany po prostu jako straszak. Jeden z najlepszych przykładów dotyczy lorda Rogara Baratheona. Rogar przez pewien czas próbował sterować młodym królem i niechętnie oddawał wpływy, które miał w czasie regencji. Jaehaerys przebaczył mu, ale potem zaprowadził go do Wermitora, który właśnie jadł świeżo zabitego byka. Król pogładził smoka po szyi i powiedział, że bestia rośnie każdego dnia. I zostało to odczytane jako jasna groźba. Dopóki Jaehaerys dosiada Wermitora, całe krainy burzy są jego zakładnikiem. To był styl Jaehaerysa. Nie musiał grozić wprost, bo Wermitor mówił za niego samą obecnością. Król odbywał liczne podróże po królestwie i często przybywał na smoku z niewielką świtą albo nawet przed głównym orszakiem. Władca mógł być uprzejmy, wysłuchiwać lordów, przyjmować petycje i rozmawiać z poddanymi, ale obok tego wszystkiego stał Wermitor. W ten sposób smok wzmacniał obraz monarchy, który nie potrzebuje wielkiej armii za plecami. Wystarczył mu jeden smok. Mimo pokojowego charakteru długiego panowania Jaehaerysa, Wermitor nie był smokiem wyłącznie ceremonialnym. W 61 roku po podboju król poleciał na nim przeciw drugiemu królowi Sępowi w Dornijskich Marchiach. Buntownicy ukrywali się w Czerwonych Górach, w obozach i kryjówkach trudnych do zdobycia dla zwykłej armii. Wermitor spalił ich schronienia. To nie była wojna na skalę podboju oczywiście, ale wystarczyłaby przypomnieć, że pod tym pozornym spokojem rządów Jaehaerysa nadal kryła się smocza siła. Srebrno Skrzydła była z Wermitorem związana niemal od początku, jak wiecie. Jej jajo trafiło do kołyski Alysanne, a smoczyca wykluła się prawdopodobnie około 36 roku po podboju. Była więc młodsza od Wermitora o mniej więcej 2 lata. Jej pierwszą i najważniejszą jeźdźczynią została Alysanne Targaryen, później zapamiętana jako dobra królowa. Jeśli Wermitor uosabiał królewską powagę Jaehaerysa, Srebrno Skrzydła była częścią obrazu Alysanne, królowej podróżującej, aktywnej, ciekawej świata, zainteresowanej losem ludzi poza murami Czerwonej Twierdzy. Alysanne latała na Srebrno Skrzydłej często i daleko. Wspólnie z Jaehaerysem odbywała królewskie podróże, ale najbardziej znana wyprawa smoczycy prowadziła na północ i pod mur. W 58 roku po podboju Alysanne poleciała do Białego Portu, potem do Winterfell, a następnie dalej na północ. Dla mieszkańców północy widok smoka był czymś niezwykłym. Lord Alaric Stark nie przyjął Srebrno Skrzydłej z radością, bo pamięć o Harrenhal wciąż działała na wyobraźnię lordów Westeros. Każdy wielki ród rozumiał, że smok przy zamku jest nie tylko gościem, ale też potencjalnym zagrożeniem. Alysanne zdołała jednak przełamać nieufność Starków i nawiązać z nimi dobre relacje. Najciekawszy moment tej wyprawy rozegrał się oczywiście przy murze. Srebrnoskrzydła nie chciała przelecieć na północną stronę. Alesein próbowała kilkakrotnie, ale smoczyca za każdym razem odmawiała i skręcała na południe. Według relacji królowej, Srebrnoskrzydła nigdy wcześniej jej tak nie zlekceważyła. To szczegół, który do dziś budzi pewne fantazje i interpretacje. Bo w świecie Martina smoki są zwierzętami inteligentnymi, ale nie w pełni zrozumianymi. Czy zatem czuła coś po drugiej stronie muru? Czy reagowała na chłód, magię, obecność sił związanych z innymi, czy po prostu na coś, czego ludzie nie potrafili nazwać? Źródła oczywiście nie dają odpowiedzi, ale ważne jest samo zachowanie smoczycy. Nawet silna więź z jeźdźcem nie oznaczała absolutnej kontroli nad smokiem. Srebrnoskrzydła pozostała przy Alesein przez dziesięciolecia. Królowa dosiadała jej jeszcze w podeszłym wieku, choć ostatni lot był już dla niej bolesny. Po śmierci Alesein smoczyca została bez jeźdźca. Przez pewien czas pozostawała blisko miejsc związanych z królową, co późniejsi obserwatorzy mogli odczytywać jako przywiązanie. Tak czy inaczej Srebrnoskrzydła nie była dzikim smokiem. Znała człowieka, znała dwór, znała życie przy władcach. Właśnie dlatego podczas siewu mogła zostać zdobyta przez nowego jeźdźca. Tym człowiekiem był Ulf Biały. Ulf, zwany wcześniej Ulfem Pijakiem, był jednym ze smoczych nasion. Po zdobyciu Srebrnoskrzydłej został pasowany na rycerza i zaczął należeć do ludzi wyniesionych przez wojnę. Problem polegał na tym, że Ulf i Hugh Młot, czyli nowy jeździec Vermithora, nie zadowolili się samym zaszczytem. Świat lodu i ognia, czyli jedna z najlepszych książek, jeżeli chodzi o skondensowaną wiedzę na temat tego uniwersum, przedstawia ich jako najgorszych spośród nowych smoczych jeźdźców. Ludzi, którym nie wystarczyło dosiadanie Srebrnoskrzydłej i Vermithora, bo zaczęli pragnąć bogactw, ziem i tytułów. Jak już mówiłem, Hugh Młot zdobył Vermithora. Był potężnie zbudowanym kowalem, człowiekiem gwałtownym, ambitnym i prawdopodobnie odważnym na tyle, by stanąć przed jednym z największych smoków świata. Vermithor mógł zaakceptować go właśnie dlatego, że Hugh nie uciekł, nie okazał strachu i potrafił przed nim stanąć. To nie jest oczywiście pewna wiedza, bo nikt nie potrafi naprawdę powiedzieć, dlaczego smok wybiera jednego człowieka, a drugiego pali. Ale w przypadku Vermithora brzmi to dosyć sensownie. Brązowa furia nie był smokiem dla kogoś słabego albo wahającego się. Pierwszym wielkim momentem dla nowych jeźdźców była bitwa w Gardzieli. Triarchia uderzyła na flotę Velaryonów, a wojna morska stała się jednym z najbardziej krwawych momentów tańca. Po stronie Rhaenyry wzięły udział smoki, w tym Vermithor, Srebrnoskrzydła, Morski Dym i Owcokrad. Źródła nie opisują szczegółowo każdego ruchu tych bestii, ale sama ich obecność miała ogromne znaczenie. Vermithor jako największy smok po stronie czarnych musiał przyciągać uwagę i strach. Morski dym związany z Velaryonami i morzem walczył w bitwie, która bezpośrednio dotyczyła Driftmarku. Owcokrad i Nittles wrócili z gardzieli naznaczeni widokiem śmierci. W przekazie o niej właśnie wspomina się łzy na jej twarzy po bitwie, co odróżniało ją od wielu ludzi, którzy w tej wojnie bardzo szybko przywykli do spalonego świata. Morski dym miał za sobą inną historię niż Vermithor i Srebrnoskrzydła. Był smokiem Leinora Velaryona, syna Corlysa Velaryona i Rhaenys Targaryen. To czyniło go szczególnie ważnym, bo przez pewien czas ród Velaryonów posiadał nie tylko największą flotę w Westeros, ale też własnych smoczych jeźdźców. Leina miała Veigar, Leinor miał Morski Dym. Źródła podkreślają, że Morski Dym był dumą Leinora. Opisywano go jako smoka jasno-srebrnego albo srebrno-szarego, którego barwa mogła stapiać się z mgłą nad wodą. Jego imię nie pochodziło od waleriańskiego boga, lecz od wyglądu i sposobu, w jaki ten znikał na morzu. Nie wiemy dokładnie, kiedy Morski Dym się wykluł. Leinor miał być z nim związany już jako dziecko, ale początkowo jeszcze na nim nie latał. Jedna z interpretacji mówi, że smog mógł wykluć się z jaja złożonego w kołysce Leinora, tak jak Vermithor i Srebrnoskrzydła wykluły się przy Jaehaerysie i Alesein. To nie jest pewne, ale pasuje do pozycji Leinora. był wnukiem Jaehaerysa przez Rhaenys, synem jednego z najpotężniejszych rodów Westeros i w 101 roku po podboju, jednym z kandydatów rozważanych podczas Wielkiej Rady. Mógł więc otrzymać smocze jajo jako znak praw dynastycznych i waleriańskiej krwi. Laenor użył morskiego dymu w wojnie o stopnie. W serialowej wersji Rodu Smoka widać go nad polem walki przy oblężeniu karmiciela krabów, ale to przede wszystkim w książkach morski dym jest związany z Laenorem jako realna siła militarna. Po śmierci albo zniknięciu Laenora smok pozostał bez jeźdźca. To z kolei rodziło problem, bo smok związany wcześniej z człowiekiem może zostać zdobyty ponownie, ale nie przez każdego. W czasie siewu udało się to Adamowi z Hal. Adam i Allen z Hal zostali przedstawieni jako synowie Laenora Velaryona, choć w źródłach pojawia się też bardziej prawdopodobna wersja, że ich ojcem był sam Corlys Velaryon. Lord Corlys uznał ich i przyjął jako Velaryonów. Adam zdobył morski dym, a Allen spróbował szczęścia z owcokradem i prawie zginął. Z tej próby wyniósł blizny od smoczego ognia, które nosił do końca życia. Adam okazał się jednym z największych nowych jeźdźców Rhaenyra. W czasie, gdy Hugh i Ulf zdradzili, Adam pozostał lojalny, choć później sam został niesprawiedliwie uznany za podejrzanego. Jego historia jest jedną z bardziej tragicznych w Tańcu Smoków, bo pokazuje, że w tej wojnie lojalność nie zawsze wystarczała. Kiedy Rhaenyra po zdradzie Hugh i Ulfa zaczęła podejrzewać wszystkie smocze nasiona, Adam uciekł, ale nie po to, by przejść na stronę wroga. Zebrał ludzi i ruszył do walki, by udowodnić swoją wierność. Owcokrad był zupełnie inny. Wśród trzech dzikich smoków Smoczej Skały nie był najbardziej tajemniczy jak Szary Duch, ani najbardziej przerażający jak Kanibal, ale był najbardziej praktycznie uciążliwy. Polował na owce od Driftmarku po Wentwater, porywał je z zagród i rzadko krzywdził pasterzy, jeśli nie próbowali mu przeszkodzić. Był brązowy, brzydki, błotnisty i na tyle stary, że w czasie Tańca Smoków miał prawdopodobnie 80 albo 90 lat. Wykluł się, gdy stary król Jaehaerys był jeszcze młody. Oznacza to, że przez większość życia pozostawał bez jeźdźca i coraz bardziej oddalał się od ludzkiego świata. Próby zdobycia owcokrada kończyły się źle. Według relacji owcokrad zabił albo zjadł więcej niedoszłych jeźdźców niż trzy wcześniej oswojone smoki razem wzięte. To pokazuje, że jego późniejsze poskromienie przez Needles nie było kwestią szczęścia. Ona jest jedną z najciekawszych postaci w historii smoków, bo podważa proste wyobrażenie o waleriańskiej krwi. Była drobna, ciemnowłosa, brązowo oka, ciemnoskóra, chuda, odważna i niewychowana według dworskich standardów. Nie wyglądała jak typowa Targaryenka. Źródła nie rozstrzygają, ile miała w sobie waleriańskiego pochodzenia, jeśli w ogóle je miała. I właśnie dlatego jej więź z owcokradem jest tak ważna. Może potwierdzać, że smoki wymagają szczególnej krwi, tylko że ta krew nie zawsze objawia się srebrnymi włosami i fioletowymi oczami. Może też sugerować, że więź ze smokiem nie jest wyłącznie tylko kwestią magii, którą w jakiś sposób się dziedziczy. Po siebie wszystkie cztery smoki weszły do wojny po stronie Rhaenyry. Vermithor z Hughem Młotem, Srebrnoskrzydła z Ulfem, Morski Dym z Adamem i Owcokrad z Needles. Pomogli czarnym zwiększyć ich przewagę. Przy zdobyciu królewskiej przystani ich rola była bardziej strategiczna niż jakaś taka, wiecie, pojedynkowa, militarna. Owcokrad zajął wzgórze Visenyi, czyli ważny punkt w mieście, na którym w tamtym czasie nie stał jeszcze wielki sept Baelora. Po zajęciu stolicy smoki znalazły się w smoczej jamie lub w jej pobliżu. Przez chwilę mogło się wydawać, że przewaga Rhaenyry stała się przytłaczająca. Zdrada Hugh i Ulfa pod Tumbleton była jednym z najważniejszych zwrotów w wojnie. Obaj przeszli na stronę Zielonych, a wraz z nimi przeszły Vermithor i Srebrnoskrzydła. Tumbleton zostało spalone i ograbione. Vermithor i Srebrnoskrzydła, smoki dawnej królewskiej pary, które przez lata kojarzyły się z epoką pokoju Jaehaerysa i Alysanne, stały się narzędziem rzezi. Po zdradzie Hugh zaczął marzyć o koronie. Miał największego smoka po Vhagar, a w świecie rządzonym przez Targaryenów to oznaczało polityczny argument, którego nie dało się zignorować. Można przypuszczać, że skoro Vermithor przez ponad pół wieku był smokiem króla, kto mógł w jakiś sposób odpowiadać na ambicje człowieka, który chciał królem zostać. Tego nie da się oczywiście w 100% udowodnić, ale pasuje to do sposobu, w jaki Martin przedstawia więź smoka z jeźdźcem. Nie jako pełną kontrolę, lecz jako przepływ emocji, impulsów i gwałtownych stanów. Druga bitwa pod Templeton była końcem dla większości smoków z tej historii. Wzięły w niej udział Vermitor, Srebrno Skrzydła, Morski Dym i Tesarion. Hugh został zabity, zanim zdołał zrealizować swoje królewskie plany. Ulf również zginął otruty winem. Smoki pozostały bez jeźdźców albo z jeźdźcami ginącymi w chaosie. Adamshall przybył na Morskim Dymie, by uderzyć na siły zdrajców i dowieść swojej lojalności wobec Rhaenyry. Był to akt odwagi, ale też lot ku śmierci. W samej walce Morski Dym starł się z Tesarionem, smoczycą księcia Derona. Potem do chaosu dołączył Vermitor. Źródła streszczające losy smoków podają jasno. Morski Dym został zabity przez Vermitora w drugiej bitwie pod Templeton. Tesarion, czyli smoczyca, również zginęła, a Vermitor odniósł śmiertelne rany. Adamshall zginął, ale pamięć o nim przetrwała. Na jego grobie miało się znaleźć słowo lojalny. Vermitor umarł pod Templeton jako jedna z największych ofiar smoczej wojny. Był smokiem Jaehaerysa, a skończył w błocie Reach, uwikłany w ambicje człowieka, który nie miał w sobie nic z mądrości starego króla. To zakończenie dobrze pokazuje, jak taniec smoków wypaczył dziedzictwo Targaryenów. Vermitor przez lata był częścią stabilnej monarchii, symbolem królewskiej siły trzymanej w ryzach. Pod koniec życia stał się siłą wypuszczoną bez kontroli, prowadzoną przez człowieka, który chciał użyć smoka do własnego wyniesienia. Morski Dym zginął inaczej. Jego historia jest krótsza, ale mocno związana z Velaryonami. Był smokiem Leynora, a potem Adama, dwóch ludzi osadzonych na granicach między rodem Targaryenów a Velaryonów. W czasie tańca smoków okazał się jednym z tych stworzeń, które mogły dać szansę człowiekowi spoza głównej linii dynastii. Adam dzięki niemu stał się kimś więcej niż chłopakiem z Hal, ale też zapłacił za to najwyższą cenę. Morski Dym zginął w walce, która miała odkupić winy innych smoczych nasion. W tym sensie jego ostatni lot jest przeciwieństwem zdrady Hugh i Ulfa. Srebrno Skrzydła przeżyła Templeton. Według późniejszych opowieści po bitwie zachowywała się w sposób, który ludzie odczytywali jako żałobę. Miała krążyć nad polem bitwy, ryczeć, a następnie lądować między ciałami poległych smoków. Niektóre przekazy mówiły, że próbowała unieść skrzydło Vermitora, a gdy opadało z powrotem w błoto, ryczała znowu. Maesterzy nie byli zgodni, czy to prawdziwy opis zachowania smoka, czy późniejsza legenda mająca nadać bitwie bardziej przejmujący kształt. Ale nawet jeśli część tej sceny jest opowieścią, sama jej popularność mówi coś ważnego. Ludzie chcieli wierzyć, że smoki czuły stratę. Po Templeton próbowano zdobyć srebrno skrzydłą ponownie. Jeden z dowódców zielonych miał obiecać wielką nagrodę temu, kto ją poskromi. Próby skończyły się fatalnie. Jednemu kandydatowi smoczyca oderwała rękę, drugiego spaliła, a trzeci zrezygnował. Srebrno skrzydła pozostała bez jeźdźca. Przeżyła wojnę, lecz nie wróciła do dawnej roli. Nie była już smoczycą dobrej królowej. Nie była narzędziem dworu, nie była ozdobą królewskich podróży. Stała się samotnym smokiem. Po wojnie zdziczała i urządziła sobie leże na wyspie na Czerwonym Jeziorze w Reach. W 136 roku po podboju wciąż tam żyła, a podczas planowania królewskiej podróży Aegona III teren ten trzeba było omijać szerokim łukiem. To bardzo pasuje do psychologii Aegona III. Króla, który przeżył taniec smoków, widział śmierć smoków i sam panicznie ich nie znosił. Dla niego srebrno skrzydła nie była pamiątką po dobrej królowej Alysejn. Była żywym przypomnieniem wojny, w której stracił prawie wszystko. Dalsze losy srebrnoskrzydłej pozostają nieznane. Mogła umrzeć na Czerwonym Jeziorze wiele lat później, mogła odlecieć, choć przy smoczych zwyczajach trzeba z tym uważać, bo Martin podkreślał, że smoki nie wędrują przypadkowo po świecie i zwykle trzymają się swoich legowisk, jeśli nie zostaną przepędzone, zabrane przez jeźdźca albo zmuszone przez katastrofę. Mogła też po prostu zniknąć z kronik, bo świat po tańcu coraz mniej rozumiał smoki i coraz mniej potrafił je kontrolować. Owcokrad również przeżył wojnę, choć jego dalsza historia stała się bardziej czymś na pograniczu legend. Po zdobyciu królewskiej przystani, Needles i Owcokrat zostali wysłani razem z Daemonem Targaryenem i Caraxesem na poszukiwanie Aemonda oraz Vhagar w Dorzeczu. Aemond palił ziemię Dorzecza, a Rhaenyra potrzebowała kogoś, kto zdoła go odnaleźć i powstrzymać. Daemon i Needles spędzili razem wiele czasu w stawie dziewic, co natychmiast obrosło plotkami. Jedni uważali, że byli kochankami. Inni sugerowali, że Daemon traktował ją raczej jak córkę. Źródła zostawiają dwuznaczność, ale jasne jest, że między nimi powstała silna więź. Gdy Rhaenyra po zdradzie Hugh i Ulfa zaczęła widzieć zdrajców we wszystkich smoczych nasionach, Needles również została uznana za zagrożenie. Królowa zażądała jej śmierci. Daemon nie wykonał tego rozkazu. Zamiast tego pozwolił Needles uciec. O świcie Daemon miał pomóc jej osiodłać Owcokrada po raz ostatni. Zgodnie ze swoim zwyczajem dziewczyna nakarmiła smoka przed lotem, tym razem czarnym baranem. Potem odleciała nad Zatokę Krabów i zniknęła w porannych mgłach, nigdy więcej nie pojawiając się na dworze ani w zamku. Dalszy los Needles i Owcokrada jest jedną z ciekawszych niejasności po tańcu smoków. Późniejsze opowieści z Doliny mówią o dzikiej dziewczynie i brązowym smoku mieszkających gdzieś w górach. Plemiona górskie miały czcić ją albo się jej bać, a Owcokrad miał pozostać przy niej. Nie ma pewności, ile w tym prawdy, ale pasuje to do ich historii. Owcokrad nie należał do dworu. Był dziką bestią. Wspólna historia tych czterech smoków pokazuje, że taniec smoków nie był jedynie wojną dwóch pretendentów. Był też momentem, w którym dawne więzi między smokami a rodem Targaryenów zaczęły pękać. Razem te smoki tworzą obraz końca smoczej potęgi. Nie wielkiego końca w jednej chwili, ale rozpadu rozłożonego na wiele wydarzeń. To właśnie w takich historiach najlepiej widać, że upadek smoków nie polegał tylko na tym, że zaczęły ginąć. Polegał też na tym, że ludzie przestali rozumieć, czym dysponują. Targaryenowie mieli stworzenia zdolne budować królestwa samą obecnością, ale w tańcu smoków użyli ich do spalenia własnego domu. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym materiale.